Dzień dobry, witam Państwa na telekonferencji wynikowej poświęconej wynikom za pierwszy kwartał. Oczywiście mówimy o wynikach grupy CD Projekt. Ja nazywam się Adam Kiciński. Jest ze mną również
Piotr Nielubowicz. Dzień dobry.
Prezentacja, którą będziemy omawiać, ona jest jak zwykle w przypadku pierwszego i trzeciego kwartału dość krótka. Znajduje się w systemie prezentacyjnym. Link do tego systemu otrzymali Państwo w zaproszeniach tego kola przez stronę www. Potem trzeba się zalogować loginem i hasłem, które również Państwo otrzymali w zaproszeniu. Prezentacja jest dostępna w PDF-ie na naszej stronie, także gdyby ktoś z Państwa do systemu prezentacyjnego nie miał dostępu, zawsze można wejść na naszą stronę cdprojekt.com. Nie słychać mnie? I prezentacja jest w drugim rzędzie, w pierwszym białym kafelku od góry po prawej stronie. Prezentacja wynikowa za pierwszy kwartał. Rozpoczynamy w takim razie prezentację. Slajd numer 2. Zapraszam, Piotrze.
Dzień dobry. Jeśli chodzi o wyniki wygenerowane w ostatnim kwartale, w pierwszym kwartale 2019 roku, rozpoczniemy omawianie od rachunku wyników. W ramach rachunku wyników na poziomie przychodów ze sprzedaży grupa wygenerowała blisko 81 milionów złotych przychodów ze sprzedaży. To więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na przychody te składają się dwie podstawowe grupy przychodów. Po pierwsze przychody ze sprzedaży produktów i usług, generowane głównie w ramach naszych własnych produktów, produktów studia CD Projekt Red. Ten poziom tegoroczny jest nieznacznie tylko niższy od sprzedaży w pierwszym kwartale ubiegłego roku i to oczywiście lokomotywą, która generuje nam absolutną większość sprzedaży, jest cały czas Wiedźmin 3 wraz z dodatkami, a kolejną parą najważniejszych produktów jest Gwint i Wojna Krwi. Na poziomie przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów grupa wygenerowała blisko 30 milionów złotych przychodów. To głównie za sprawą dobrych wyników sprzedażowych serwisu GOG.com. W ramach tegoż serwisu ten kwartał pozwolił nam uzyskać przychody ze sprzedaży o 34% wyższe niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Także sprzedażowo, jeśli chodzi o sklep, to bardzo fajny wynik. Przychody związane były oczywiście z koniecznością poniesienia, ujawnienia kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. I tu pojawiła się nowa rzecz w tym kwartale względem roku ubiegłego, a mianowicie na poziomie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i usług kwota 7 milionów złotych odpowiada amortyzacji historycznie poniesionych nakładów na wytworzenie Gwinta i Wojny Krwi w pierwszym kwartale ubiegłego roku, gdy produkt był wciąż na etapie testów. Takiego umorzenia tworzonego wówczas aktywa jeszcze nie było, stąd ten rok jest bardziej dociążony tymi kosztami. Oczywiście są to koszty amortyzacji, czyli niezwiązane z bieżącym wypływem gotówki. Wartość sprzedanych towarów i materiałów odpowiada w największej części sprzedaży generowanej w ramach serwisu GOG.com i związana jest z tantiemami, którego płaci na rzecz swoich dostawców. Suma summarum, zysk brutto na sprzedaży grupy wyniósł w tym roku ponad 52 miliony złotych i towarzyszyły mu koszty na poziomie operacyjnym w wysokości 31,6 miliona złotych. To jest praktycznie na tym samym poziomie koszty, co w analogicznym okresie roku ubiegłego. Co warto dodać, w tym roku w związku z ukończeniem i wydaniem pełnych wersji Gwinta i Wojny Krwi w kosztach sprzedaży prezentujemy również koszty zespołu zajmującego się obsługą i dalszym rozwojem Gwinta, w tym również pracami związanymi z wydaniem Gwinta na telefony komórkowe, z których to prac oczywiście w bieżącym okresie nie mamy jeszcze żadnych korzyści na poziomie sprzedaży, a odkładają się one jedynie kosztami na poziomie operacyjnym obu segmentów zaangażowanych w ten projekt i tym samym też i całej grupy. Jeśli chodzi o poziom EBIT, 20,5 miliona złotych zysku, te dalsze obciążenia, czy w zasadzie nie obciążenia, a zwiększenia wyniku to działalność finansowa, ponad 2 miliony, głównie za sprawą nadwyżki odsetek od lokat bankowych w ramach lokowania, w ramach działalności związanej z lokowaniem wolnej gotówki w dyspozycji grupy. Prawie 5 milionów podatku dochodowego i suma summarum blisko 18 milionów zysku netto za pierwszy kwartał bieżącego roku. Jeśli chodzi o bilans, przechodzimy do następnego slajdu.
Do slajdu numer 3.
Na poziomie aktywów trwałych, największa zmiana związana jest jak zwykle w ostatnich okresach ze wzrostem salda nakładów na prace rozwojowe, wynikającym bezpośrednio z realizowanych przez nas projektów deweloperskich związanych z przyszłymi grami, z przyszłymi projektami, a także z technologiami rozwijanymi przez GOGA. Tu możemy dzisiaj już nieco więcej powiedzieć. W ostatnich dniach GOG ogłosił nowy projekt, nad którym pracował przez ostatnie miesiące, GOG Galaxy 2.0, o czym jeszcze powiemy więcej w dalszej części prezentacji. Łącznie wzrost pozycji nakłady na prace rozwojowe o 21,5 miliona złotych wynika z wytworzonych aktywów o wartości 28,6 miliona złotych i zrealizowanych w trakcie pierwszego kwartału amortyzacji 7 milionów złotych. Jeśli chodzi o pozycję innych aktywów trwałych, wzrost w kwocie 17 milionów złotych wynika głównie z wprowadzenia przepisów MSSF-a 16, a mianowicie z ujawnienia na poziomie aktywów praw wynikających z zawartych przez grupę umów najmu, obecnie prezentowanych i nazywanych umowami leasingu i prawa wynikające z tych umów użytkowania na przykład powierzchni biurowej zostały ujawnione na poziomie aktywów trwałych i temu ujawnieniu towarzyszy równocześnie ujawnienie pozostałych zobowiązań finansowych po stronie pasywów, zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Jeśli chodzi o aktywa obrotowe, zmniejszeniu uległy należności handlowe, to zupełnie standardowy proces w trakcie pierwszego kwartału, kiedy spływają do grupy należności związane ze sprzedażą z intensywnego okresu czwartego kwartału. Następna pozycja pozostałych należności, tu wzrost z 19 do blisko 42 milionów złotych, o prawie 23 miliony złotych. Największy wpływ na wzrost tej pozycji pozostałych należności miały zaliczki, które CD Projekt wypłacił dostawcom. Te zaliczki związane są m.in. z produkcją elementów do edycji kolekcjonerskiej Cyberpunka. Ta produkcja realizowana jest daleko od naszego biura, stąd też proces wytwarzania rozpoczyna się znacznie wcześniej i oparty jest o zaliczkowanie, ale także w tej pozycji ujawnione są zaliczki związane z materiałami niezbędnymi do planowanej przez nas kampanii marketingowej, w tym zbliżających się targów E3. Poziom gotówki grupy zmniejszył się w omawianym okresie o blisko 37 milionów złotych, o czym opowiem nieco więcej na kolejnym slajdzie. Jeśli zaś chodzi o pasywa grupy, wzrost kapitału własnych wynika głównie z zysku bieżącego okresu. Zobowiązania długoterminowe zwiększyły się, tak jak wcześniej wspomniałem, na skutek zastosowania przepisów MSSF-a 16, czyli z wykazania długoterminowych zobowiązań z tytułu zawartych umów najmu, czytaj leasingu. Analogicznie po stronie zobowiązań krótkoterminowych pozycja pozostałych zobowiązań finansowych i wzrost również wynika z tego samego. Jeśli chodzi o spadek zobowiązań handlowych, to sytuacja jest porównywalna ze zmniejszeniem poziomu należności handlowych. Po intensywnym czwartym kwartale one standardowo zmniejszają się w trakcie pierwszego kwartału następnego roku. To wszystko. Zapraszam do następnego slajdu, gdzie prezentujemy przychody grupy w nieco innym układzie niż standardowo prezentowane w ramach sprawozdań finansowych. Starałem się wyciągnąć najistotniejsze elementy, które wpłynęły na zmianę salda gotówki i lokat grupy na przestrzeni pierwszego kwartału. Ubiegły rok zakończyliśmy kwotą blisko 659 milionów złotych gotówki i lokat na kontach grupy. To, o czym wspomniałem przy okazji omawiania bilansu, wzrost zaliczek, zmiana stanu zaliczek wypłaconych na poczet dostawców CD Projekt wiązała się dla nas z wypływem blisko 23 milionów złotych Jednocześnie ponieśliśmy w ujęciu gotówkowym 25 milionów złotych nakładów na produkcję realizowanych obecnie projektów związanych z grami i z rozwijanymi technologiami, w tym również jest udział GOGA. Jednocześnie wydaliśmy nieco ponad 9 milionów złotych na zapłatę ceny nieruchomości nabytej dokładnie 31 grudnia. Dlaczego o tym wspominam? Bo 31 grudnia oczywiście po akcie notarialnym nie zdążyliśmy już tego zobowiązania spłacić, stąd ono się ujawniło w przyszłym kwartale tego roku. Zaś czynniki pozytywne wpływające na zwiększenie gotówki w ramach prowadzonej przez nas działalności to blisko 18 milionów złotych zysku netto i saldo wszystkich pozostałych przepływów i korekt zamykający się kwotą blisko 2,5 miliona złotych, na które oczywiście wpływają głównie pozycje bilansowe przed chwilą omawiane, to znaczy spływ należności po czwartym kwartale, ale równocześnie spłata zobowiązań wynikających z tamtego okresu do wyniku księgowego oczywiście pozytywnie dokłada się w przełożeniu na gotówkę ujęcie amortyzacji jako niegotówkowego kosztu, ale jednocześnie też ponosiliśmy pewne inwestycje związane z bieżącą działalnością. Suma summarum saldo tych wszystkich operacji w ramach grupy to blisko 2,5 miliona złotych i 31 marca zakończyliśmy saldem gotówki i lokat na poziomie blisko 622 milionów złotych. To jest o 5,5% mniej niż na koniec czwartego kwartału minionego roku, pomimo zrealizowania tak dużych działań przekładających się na to, co chcemy zrealizować w przyszłości, czyli zaliczek i produkcji nowych tytułów. To wszystko z mojej strony. Adamie, przekazuję Ci głos.
Kilka słów o tym, co planujemy w najbliższej przyszłości. Przechodzę na slajd piąty, co dalej, oraz od razu na slajd szósty. Zaczynając od GOG, czyli zaczynam mówić o GOG Galaxy 2.0. To jest projekt ogłoszony kilka dni temu. Nad GOG Galaxy 2.0 pracowaliśmy od dłuższego czasu. Pomysł na tę platformę jest spowodowany obserwowaną przez nas fragmentacją rynku. Jest coraz więcej miejsc, w których gracze cyfrowo kupują gry i potem chcąc w nie grać muszą odpalać różne aplikacje, tak zwane launchery, po to, żeby w te gry grać. Często w ramach tych aplikacji mają swoich kolegów poprzez komunikatory czy poprzez listy friendsów. My chcemy to wszystko umieścić w jednym miejscu, tak żeby graczom było wygodniej i to jest właśnie GOG Galaxy 2.0, także w tym miejscu będzie można widzieć całą swoją bibliotekę gier. Będą też tam wszyscy nasi znajomi. Oczywiście za tym pomysłem kryje się też pomysł biznesowy. W pierwszej kolejności przy wzroście użytkowników liczymy na zwiększenie sprzedaży z naszego własnego sklepu, który na GOG-u funkcjonuje, który ma w tej chwili już prawie 3000 pozycji w katalogu. Następny slajd, slajd numer 7, CD Projekt Red Store. Projekt stosunkowo mały w skali naszego biznesu, ale bardzo fajny. Chcieliśmy, żeby gracze, nasi fani, mogli kupować gadżety związane z naszymi grami bezpośrednio od nas. To, co w sklepie jest dostępne, jest przez nas zaprojektowane, my kontrolujemy jakość, chcemy, żeby rzeczy przez nas sprzedawane były wysokiej jakości, tak jak nasze gry. Początek był bardzo udany, prawie wszystko się wyprzedało na pniu. Oczywiście teraz bardzo szybko doprodukowujemy. Od strony biznesowej sklep na razie jest dość skromny. Będziemy go rozwijać tak, żeby na premierę Cyberpunka nauczyć się operować e-commerce'em. Wszystko robimy wewnątrz grupy, do tego celu została powołana odrębna spółka, ale ona jest oczywiście pod 100% naszą kontrolą. Kolejny slajd, slajd numer 8, E3. E3 już za niecały miesiąc, no nawet bym powiedział za pół miesiąca, to są najważniejsze targi w historii grupy CD Projekt. Odbywają się one, tak jak zawsze, od wielu lat w Los Angeles. Targi formalnie trwają od 11 do 13 czerwca. Tak, natomiast oczywiście im towarzyszy szereg imprez okolicznych, także proszę śledzić media społecznościowe również w dniach okolicznych. Na samych targach, tak jak wczoraj ogłosił Adam Badowski, będziemy w dwóch miejscach. Slajd numer 9. Będziemy w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu, przy czym nasze stoisko będzie zajmowało trzy segmenty, a nie dwa. A na slajdzie numer 10 pokazana jest również lokalizacja stoiska w części dostępnej dla wszystkich. To jest stoisko, które jest zorganizowane w ramach licznego stoiska naszego dystrybutora, czyli Warner Brothers. No i w tej części będziemy pokazywali skróconą wersję materiału pokazywanego w tej części, w której będziemy pokazywali grając za zamkniętymi drzwiami. No i to jest nasza główna obecność na targach, ale szykujemy jeszcze jakieś dodatkowe niespodzianki, także proszę w tych dniach, tak jak powiedziałem, śledzić media społecznościowe. Oczywiście wszystkich, którzy mają taką możliwość, zachęcam do udziału w targach. Jeśli ktoś się tam wybiera, to proszę kontaktować się z naszym działem relacji inwestorskich. Jeśli jeszcze Państwo nie są z nimi w tej sprawie umówieni, będziemy pomagać, będziemy aranżować. My równolegle do pokazów Cyberpunka przez cały czas trwania targów będziemy rozmawiać z inwestorami. Mamy co godzinę prezentacje inwestorskie. Oczywiście głównie skierowane do inwestorów amerykańskich, ale każdy przedstawiciel rynku kapitałowego, który na targach ma zamiar być, ma szansę. Nie wiem, czy jeszcze w tej chwili, bo nie wiem, czy mam wolne sloty, ale postaramy się z nim spotkać. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Przechodzę na następny slajd. I tym samym zapraszam do zadawania pytań.
Ladies and gentlemen, we will now begin our question and answer session. If you have a question for our speakers, please dial 01 on your telephone keypad now to enter the queue. Once your name has been announced, you can ask a question. If you find your question is answered before it is your turn to speak, you can dial 02 to cancel your question. If you are using speaker equipment today, please lift the handset before making your selection. One moment, please, for the first question. As a reminder, if you would like to ask a question, please press 0 and 1 on your telephone keypad now. We haven't received any questions. Okay, now we've received a first question. Martin Novak, Ipobema Securities, your line is now open. Please go ahead.
Dzień dobry, dziękuję za prezentację. Ja chciałem zapytać o Państwa oczekiwania odnośnie kontrybucji zarówno tego sklepu z merchandise'em do wyników przyszłości, a w specjalnej skali, jakiej to może być. Góry, dziękuję.
Dzień dobry, Adam Kiciński. Zakładamy oczywiście kontrybucję pozytywną. Po pierwsze, to znaczy sklep jest jednak zaprojektowany jako przedsięwzięcie dochodowe i zyskowne. Natomiast jeżeli chodzi o skalę, myślę, że na dziś ta skala będzie raczej mało zauważana w naszym rynku. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Natomiast nie chcemy przehajpowywać, jak to się mówi. Zaczęliśmy dość skromnie. Sklep jest prowadzony z dużą uważnością, jeżeli chodzi o koszty. Nie mam na myśli koszty towaru, bo towary są bardzo wysokiej jakości. W związku z tym kosztują czasem niemało, ale też jakoś za tym idzie. Natomiast jeżeli chodzi o całe to przedsięwzięcie, to ono jest prowadzone w sposób rozsądny. Kosztowo powinno być dochodowe, ale tak jak powiedziałem, w porównaniu do wyników, które generujemy na sprzedaży naszych gier, i mamy nadzieję generować na sprzedaży przyszłych gier, to wydaje mi się, że ten sklep nie ma istotnego znaczenia.
Dziękuję.
And we have another question on the telephone line from Grzegorz Sudzieniek, Puls Biznesu. Your line is now open. Please go ahead.
Dzień dobry, Grzegorz, z tej strony. Nie wiem, czy mnie słychać. Halo?
Tak,
ja mam takie pytanie, bo wczoraj Adam powiedział, że ewentualne jakieś perturbacje, zaostrzenie konfliktu z Chinami raczej nie powinno wpłynąć na biznes jakoś znacząco i teraz tego nie odczuwacie na przykład w takiej sytuacji, jeżeli doszłoby na przykład do blokady Steama i innych takich właśnie platform sprzedażowych, czy jakoś to na jednak nie byłoby istotnego przełożenia, szczególnie po premierze Cyberpunka. I od razu zadam drugie pytanie. Kiedy ten sklep internetowy będzie już taki w pełni gotowy na 100% na wszystkich rynkach? Dziękuję.
Grzegorzu, słabo Cię było słychać niestety, więc
tak?
ja powtórzę pytanie, żeby mieć pewność, że właściwie je zrozumieliśmy. Pierwsza część dotyczyła tego, czy aby na pewno perturbacje na rynku chińskim nie będą wpływały na nasz biznes, w szczególności z perspektywy GOGA, a druga część dotyczyła tego, kiedy GOG w pełni będzie operował w Chinach.
Tak? Czy tak? To znaczy, pierwsze pytanie doprecyzuję, jeżeli by w ramach tej wojny handlowej na przykład doszło do blokady zachodnich platform typu Steam albo też GOG. A w drugim chodziło mi o to, kiedy będzie gotowy w pełni na 100% ten sklep internetowy z gadżetami.
Aha, okej. Okay. Z gadżetami, dobra. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, gdyby doszło do 100% blokady sklepów typu Steam czy GOG, to pewnie jakiś, znaczy to na pewno jakiś wpływ na nasze wyniki by to miało, dlatego że jeżeli chodzi o Steama, to Chiny są, sprzedaż Wiedźmina 3, to Chiny są dość wysoko na liście. Natomiast całościowo to jednak w naszym biznesie Chiny stanowią stosunkowo nieduży udział. My pracujemy nad tym, żeby ten udział był większy, no ale dotychczasowo wszystkie trzy Wiedźminy były adresowane na rynki zachodnie. Pierwszy produkt zrobiony z zamysłem wydania go w Chinach to był Gwint, który jest w Chinach certyfikowany. No ale jak na razie Gwint za bardzo wpływu na wyniki nie ma. Jeżeli chodzi o Cyberpunka, to trzeba pamiętać, że w pierwszym roku, kiedy cena jest wysoka, cena jest normalna, czyli premierowa, to rynki zachodnie są dominujące. Sprzedaż cyfrowa w Chinach się rozwija z czasem i ona dotyczy tylko PC-ta. Czyli jeżeli chodzi o konsolę, no to ta sprzedaż jest bardzo mała. Także mówimy o drugiej, trzeciej cenie od ceny detalicznej, zaczynając, czyli o tych niższych cenach i tylko o PC-cie. W związku z tym nie sądzę, żeby to mogło mieć istotny wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli rozwój sklepu z gadżetami, chcielibyśmy, żeby na premierę Cyberpunka już w pełni rozwinął skrzydła. On nie jest w fazie beta, to znaczy ja wczoraj chyba użyłem sformułowania, że my go tak traktujemy, no bo oczywiście się uczymy. Natomiast będziemy po prostu dodawać kolejne artykuły, będziemy usprawniać jego działanie. Bardzo fajnie działa, no ale nie ma takich rzeczy, które już nie dałoby się usprawić. No i oczywiście odpalimy go w Ameryce. Na razie sklep działa tylko w Europie, w kolejnym kroku. Chcemy zacząć dostarczać to samo, co mogą gracze europejscy kupić. Chcemy, żeby mogli kupić również gracze amerykańscy. I to już w najbliższej przyszłości. Może nie w najbliższych tygodniach, no ale w najbliższej przyszłości.
Dziękuję.
There are currently no further questions. Ladies and gentlemen, if you would like to ask a question via the webcast, please click the question mark in the webcast tool.
Widzę, że mamy jedno pytanie zadane w formie tekstowej. Czy można prosić o komentarz do nakładów na prace rozwojowe, ile w tym to Cyberpunk, a ile Gwinti GOG? Czy powinniśmy się spodziewać podobnej kwoty w kolejnych kwartałach? Jeśli chodzi o pierwszy kwartał tego roku, żadne nakłady związane z Gwintem czy z Wojną Krwi nie były prezentowane na bilansie. Wszystkie koszty związane z obsługą tych tytułów były ujmowane bezpośrednio w rachunku wyników. Tym samym przyrost, o którym opowiadałem, nakładów na przestrzeni pierwszego kwartału związany jest w największej mierze z produkcją gry Cyberpunk oraz z innymi projektami, które realizujemy. Ale Cyberpunk jest to zdecydowanie największą produkcją. Jeśli chodzi o rozkład pomiędzy CD Projekt a GOGa, nie mam w tej chwili pod ręką tego podziału, o ile przyrosło w każdym z segmentów, natomiast bilans każdego z segmentów zawarty jest w naszym sprawozdaniu i w prosty sposób zestawiając dane na koniec grudnia i stycznia można to wyliczyć. Na koniec grudnia i marca można to wyliczyć.
Kolejne pytanie z Trigona. Czy spółka planuje, by platforma GOG Galaxy 2.0 obsługiwała także nową generację konsol? Czy spółka oczekuje, by beta testy GOG Galaxy 2.0 trwały dłużej niż faza beta Gwinta? Jeśli chodzi o nową generację konsol, prawdę powiedziawszy za wcześnie, żeby o tym mówić, bo generacja jest nieogłoszona. Natomiast GOG Galaxy 2.0 jest platformą otwartą. W związku z tym nie wyobrażam sobie, że gdyby ta kolejna generacja, czy w ogóle powstały kolejne platformy, żeby nie dało się tego połączyć, bo to nie wydaje się specjalnym problemem. Beta testy, czy będą trwały dłużej niż beta testy Gwinta? Raczej nie, chociaż nie chciałbym tego przesądzać w tej chwili. Beta testy Gwinta trwały bardzo długo, bo ponad 2 lata. Więc spodziewałbym się, że nie, ale to nie jest obietnica z mojej strony. Kolejne pytanie. Czy Państwa silnik ma możliwość, MetLife'owe, czy Państwa silnik ma możliwość integracji z VR? Obecnie w konsolach jest mocny trend wsparcia tej technologii i produktów. Czy Cyberpunk lub Witcher będzie wspierał technologię VR jak Skyrim? Jeśli chodzi o technologię VR, to jej wsparcie nie jest jakoś strasznie trudne. My i tak renderujemy grafikę w 3D na ekran. Potem ekran ją spłaszcza, oczywiście mamy ekrany 2D, aczkolwiek jeżeli ktoś ma kartę 3D i okulary, no to ma namiastkę VR. Natomiast VR zaczyna być wymagający, jeżeli chodzi o design gry, bo jednak gameplay musi być, czy powinien być pod VR trochę inaczej zdesignowany. My w tej chwili skupiamy się na Cyberpunku, jeżeli chodzi o Cyberpunka na konsolach i na PC-cie, także na dziś tematów VR-owych nie realizujemy. Kolejne pytanie ze Stockwatcha od pana Daniela Paczkowskiego. Ile potrwają testy Galaxy 2.0 i kiedy platforma ruszy? Zapisy do bety już trwają. Beta rusza bodajże za miesiąc lub coś koło tego. Natomiast sama beta, tak jak powiedziałem, no, trudno wyrokować, no bo beta się tym charakteryzuje, że służy do sprawdzenia pewnych rzeczy i na bazie feedbacku podejmuje się dalsze decyzje. Tak jak powiedziałem, zakładam, że to będzie proces krótszy niż w przypadku Gwinta.
Następne pytanie z Bloomberg News. Czy skala zaliczek na merchandise Cyberpunk w pierwszym kwartale to już czy w kolejnych kwartałach należy się liczyć z ich zwiększeniem? Zaliczki, które ujawniliśmy na przestrzeni pierwszego kwartału w ramach bilansu, nawet nie tyle związane były z merchandise'em, co z przedpłatą na wytworzenie elementów edycji kolekcjonerskiej, czyli efektywnie będzie to w przyszłości nasz koszt własny produktów. I oczywiście, że w całości tej edycji jeszcze nie zrobiliśmy. Ciężko mi jest w tej chwili powiedzieć, czy pozostałe elementy, które będą w niej zawarte, będą produkowane na zasadzie zaliczkowania za wykonane prace czy rozliczane post factum. Tu nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno w ramach tej pozycji wypłaconych zaliczek są też zaliczki związane z planowaną przez nas kampanią marketingową, w tym duży event bezpośrednio przed nami to właśnie targi E3, ale kampania będzie trwała dłużej niż do E3, w związku z czym kolejne zaliczki wraz z kolejnymi przedsięwzięciami mogą się też w przyszłości pojawiać. One oczywiście będą na bieżąco rozliczane wraz z dostarczeniem do nas konkretnych usług czy asetów marketingowych, które podlegały zaliczkowaniu. Na razie chyba więcej pytań nie widzimy.
Poczekamy jeszcze chwilkę, powiedzmy pół minuty. Jeśli nie będą mieli Państwo więcej pytań, to będziemy kola kończyć. Jest kolejne pytanie z Bloomberga. Czy możecie powiedzieć, że na E3 będzie release date Cyberpunk, czy jeszcze nie? Niestety nie możemy tego powiedzieć. To znaczy nie możemy skomentować i ani powiedzieć, że tak będzie, ani powiedzieć, że tak nie będzie. Kolejne pytanie ze Stockwatcha. Nad Cyberpunkiem 2077 pracuje 400 osób, tyle samo co pod koniec 2018 roku. Czy zespół jeszcze się powiększy? Nie, już nie. Już zespół jest mniej więcej tej wielkości, że będziemy, znaczy wielkości takiej, jaki będzie do końca. Oczywiście poza QA-em, który będzie rósł, ale to jest normalne, znaczy QA jest prowadzony zarówno wewnątrz, jak i przez podwykonawców, ale tak zawsze jest, że pod koniec gry QA rośnie na potrzeby. Kolejne pytanie z MetLife Offer. Czy może być Flinta? Nie podajemy wewnętrznych statystyk. I tym razem nie możemy. Powiedzieliśmy ostatnio, że od momentu, kiedy Gwint przeszedł w tryb typowo serwisowy, czyli od początku tego roku, pewne statystyki dla nas bardzo istotne w zauważalnym, choć nie jakimś stopniu, tak zauważalnym stopniu zmieniły trend. Chodzi tu głównie o retencję, ale nadal nad Gwintem pracujemy w tym sensie, że nad parametrami z kolejnymi dodatkami, że te parametry się będą coraz bardziej poprawić. Kolejne pytanie z Trigona. Czy wraz z potencjalnym ogłoszeniem premiery Cyberpunka spółka planuje także start preorderów gry? Niestety nie możemy na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast w przypadku Wiedźmina 3 tak było, z tego co pamiętam. W momencie, kiedy ogłaszaliśmy datę premiery, wystartowały wtedy też preordery. Czekamy jeszcze chwilkę na kolejne pytania. Ponieważ nie ma więcej pytań, bardzo dziękujemy, zapraszamy do śledzenia naszych serwisów społecznościowych w trakcie i w dniach okolicznych, w trakcie 3 i w dniach na około 3. Zapraszamy też na samo 3 i zapraszamy na kolejną konferencję, tym razem półroczną, jak zawsze w formie prezentacji live. Jeszcze